Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Studiowanie ekologii daje nam coś więcej niż praktyczną wiedzę. Ukazuje nam także fantastyczne wprost piękno Ziemi z jej niewiarygodną różnorodnością życia. Będę mówił dzisiaj o tej różnorodności. Przyjrzyjmy się poznawczym przesłankom ochrony bioróżnorodności. Podstawowe prawo ekologii polega na tym, że każda rzecz wiąże się z wszystkimi innymi rzeczami. Ludzie od początku dziejów starali się wyrazić to prawo w wielkich religijnych doktrynach. Chodzi tu o zmianę roli człowieka w środowisku. Świadomość jedności wszelkich form życia, powiązań człowieka z przyrodą, z jej duchowymi podstawami, to znaczy religijnymi i filozoficznymi, o nowy styl życia, w którym dominuje dążenie do samourzeczywistniania, życzliwości, altruizmu, poszukiwania sensu życia i jego duchowego wymiaru. W kształtowaniu ekologicznej świadomości nie wystarczy wiedza przyrodnicza. Należy w niej sięgnąć do doświadczenia religii, by przekonać ludzi, co jest dobre, a co złe w naszych relacjach z środowiskiem. Neil Postman konstatuje, cytuję, nowoczesna świecka edukacja zawodzi nie dlatego, że nie uczy, lecz ponieważ nie ma rdzenia moralnego, społecznego ani intelektualnego. Nie istnieje zbiór idei albo postaw, który przenikałby wszystkie części programu nauczania. Brak jej tego, kogo w klasycznej filozofii nazwano jedno, pojęcie oznaczające Boga, a jedność przyrody jest dla tej filozofii sposobem, w jaki przyroda pozwala jego dojrzeć. Mistycyzm jest doświadczeniem jedności człowieka z rzeczywistością. Określa nowy stosunek do przyrody i wymaga nowej, kosmicznej świadomości, a tym samym radykalnej duchowej przemiany. Ostatnio papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na jedność w naturze i w kulturze, mówiąc o podobieństwie dzieł w naturze i kulturze, wskazując jako przykład architekturę katedry świętego Patryka, której dokładne i harmonijne proporcje symbolizują jedność Bożego stworzenia. Średniowieczni artyści przedstawiali częstokroć Chrystusa, stwarzające słowo Boga, jako niebieskiego mierniczego z cyrklem w ręku, który uporządkowuje wszechświat z nieskończoną mądrością i determinacją. Czy podobny obraz nie nasuwa nam na myśl naszej potrzeby ujrzenia wszystkich rzeczy oczyma wiary, ażeby móc je w ten sposób zrozumieć w ich najprawdziwszej perspektywie, w jedności odwiecznego planu Boga? Jedność formy życia i naturalnego środowiska leży u podstaw religii. Także nauka dowiodła znaczenia związku gatunków z ich organicznym i nieorganicznym środowiskiem. Dodajmy, że jedność formalnych związków, harmonia całości, proporcje i kompozycje, ułożenie elementów, ład, to jest wzajemny stosunek, konstytuuje piękno. Piękno formy, które cieszą i które się podobają. Eksperymenty testujące teorię kwantów prowadzą do wniosku, że, cytuję, cały wszechświat tworzy jedną niepodzielną całość, co doprowadziło do sformułowania antropicznej zasady głoszącej, że cechy wszechświata zostały tak dobrane, aby mógł powstać człowiek. W interpretacji antropicznych własności wszechświata profesora Zbigniewa Jacyny Onyszkiewicza istnieje imaterialny czynnik, dokonujący celowego wyboru przy przejściu od tego, co możliwe, do tego, co rzeczywiste. Interpretacja ta, nazwana i materialną teorią kwantów, mówi, że, cytuję, muszą być zachowane prawa logiki, matematyki i teorii kwantów dla możliwości powstania wszechświata z nicości. Ponieważ można opisywać przyrodę, wykorzystując piękne struktury matematyczne, dochodzimy do jej racjonalności, którą wyjaśnia wspomniana teoria kwantów. Tak jak ontologia Berkeleya przyjmuje istnienie ducha o ogromnych możliwościach przetwarzania informacji, którego on utożsamia z Bogiem, tak w immaterialnej teorii kwantów stworzyciel nie jest dodatkiem do wszechświata, lecz stanowi jego ontyczną podstawę. To samo mówi Arno Penzias, noblista z dziedziny fizyki z 1978 roku. Cytuję. Astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata stworzonego z niczego, zachowującego bardzo delikatną równowagę, niezbędną do spełnienia dokładnie takich warunków, które są wymagane dla istnienia życia oraz mającego przewodni, można powiedzieć, ponadnaturalny plan. Stworzenie wszechświata jest poparte przez wszystkie dające się zaobserwować dane, których astronomia dostarczyła do chwili obecnej. Przypomnijmy, że podstawą ekologii jest teza o wzajemnych oddziaływaniach w ekosystemach elementów biotycznych, a więc żywych organizmów, producentów, a więc roślin, konsumentów, zwierząt i reducentów, mikroorganizmów, rozkładających materię organiczną na sole mineralne oraz elementów abiotycznych, obejmujących skład mineralny gleby, wodę i właściwości fizyko-chemiczne powietrza wraz z klimatem, to jest temperaturą, opadami, wilgotnością, nasłonecznieniem i przewietrzaniem. Wszystkie te elementy są ściśle ze sobą związane i zapewniają trwałość ekosystemu. Procesy tworzenia materii organicznej, a więc fotosynteza i chemosynteza, dzięki którym następuje skupianie materii i energii w żywych organizmach, stanowi wielką tajemnicę życia. Gdyż odbywa się wbrew prawu entropii, to jest rozproszenia materii i energii. Oprócz tej jedności, świat żywych organizmów tworzy skomplikowaną sieć, której zaburzenie przez ingerencję człowieka w przyrodzie, jak eliminacja gatunków czy wprowadzanie innych, może wywołać nieprzewidywalne skutki. Dotknięto tu problemu bioróżnorodności funkcjonalnej, wyjaśniającej rolę danego organizmu w biocenozie, jego preferencji siedliskowych, powiązań pokarmowych i relacji międzygatunkowych. Każdy gatunek zajmuje ściśle określone miejsce, pisze słynny biolog Jean Dorst, autor książek Zanim zginie przyroda i Siła życia. Za każdym razem, kiedy jeden z gatunków ekosystemu ginie, mechanizm funkcjonuje trochę gorzej. Istnieją oczywiście pewne elementy zastępcze i system biologiczny przystosowuje się, wypełniając lukę. Zniknięcie gatunku można porównać do uszkodzenia precyzyjnego mechanizmu, w którym zawiódł jeden z trybików. Ogół świata żywych organizmów zawiera ogromny kapitał genetyczny. Każdy z tych elementów jest potrzebny i każdy jest niezastąpiony. Oto więc główne motywy działania na rzecz ratowania istniejących gatunków i zachowania ciągłości ewolucyjnej. Nauka biologii dowodzi, że powinniśmy czuć się solidarni z innymi istotami żywymi, ponieważ jesteśmy członkami tej samej społeczności, mającymi to samo pochodzenie. Z innego punktu widzenia, ochrona przyrody i jej zasobów powinna od tej chwili stanowić część etyki człowieka, który ma pewne zobowiązania wobec otaczającej go fauny i flory. W tym kontekście warto przypomnieć imperatyw kategoryczny etyki holistycznej Aldo Leopolda, który pisał: działania człowieka są moralne, gdy zachowują integralność, stabilność i piękno przyrody i gdy służą dobru wspólnoty biotopowej. Ostrzeżeniem powinien być dla nas między innymi fakt wyginięcia wskutek cywilizacyjnej ekspansji i chemizacji ponad 50% gatunków roślin w Holandii i w Belgii. Na konferencji zorganizowanej w lutym bieżącego roku przez Amerykańskie Towarzystwo Wspierania Nauki poinformowano, że spośród około 30 tysięcy znanych substancji syntetycznych blisko 400 może trwale zatruwać środowisko i akumulować się w organizmach zwierząt i ludzi. Pozostałości ropy uszkadzają układ krążenia łososi i śledzi w Pacyfiku. Spaliny samochodowe inicjują choroby serca i działają rakotwórczo. Ścieki komunalne zawierają hormony uszkadzające układ rozrodczy ryb, a perfluorowęglowodory uszkadzają żółwiom morskim wątroby, obniżają ich płodność i odporność. Giną też one, podobnie jak albatrosy, zjadając foliowe torebki, myląc je z meduzami i kawałki sztucznych tworzyw. Według raportu Ocean Conservancy 250 gatunków fauny morskiej jest narażonych na ciągły kontakt z toksynami i plastikiem. Zespół badawczy Bena Halperna z University of California ustalił, że nie ma na Ziemi fragmentu oceanu wolnego od antropopresji, a 41% ekosystemów wodnych jest pod silnym ich wpływem. W Polsce zagrożeniem dla bioróżnorodności jest niszczenie zarówno mechaniczne, fragmentujące krajobraz drogami i autostradami, monokulturowe, wielkoobszarowe agrocenozy, na których stosuje się pestycydy, następnie odwadnianie terenów, masowe ogławianie koron drzew, intensyfikujące parowanie, wycinanie alei, pożary lasów. W 12 tysięcy tych pożarów wybuchało rocznie w latach 2002-2006. Masowa turystyka czy zasypywanie odpadami oczek wodnych. Zagrożeniem dla stanu równowagi ekologicznej siedlisk rolniczo-leśnych jest likwidacja oczek wodnych, a także krzewów, zarośli i zadrzewień, miejsc gnieżdżenia i żerowisk, drobnych zwierząt oraz wielu gatunków roślin. Słowem lokalnego banku genów. Dla przykładu, w 1926 roku w okolicy Krotoszyna na jeden kilometr kwadratowy przypadało 10 oczek, a obecnie jest 3 razy mniej. Ich liczba w 1986 roku wynosiła 1130, a w 2000 roku 775. W ciągu ostatnich 14 lat zniknęło 355 oczek ze szkodą dla bioróżnorodności krajobrazu. W północnej części równiny Wełtyńskiej w ciągu 100 lat przetrwało tylko 36% małych wodnych zbiorników, a 42% całkowicie zanikło, pogłębiając procesy stepowienia i pustynnienia. Należy tu wspomnieć o zadrzewianiu i zakrzewianiu w XIX wieku terenów rolniczych w południowej Wielkopolsce, w Turbi i Rąbinie koło Kościana, przez Dezyderego hrabiego Chłapowskiego, według wzoru ziemianina Cooka w hrabstwie Norfolk. Chłapowski ogrodził w swoim majątku 10 tysięcy hektarów ziemi pasami żywopłotów i drzew. Rozumiejąc ich dobroczynne funkcje, jak spowolnienie topnienia śniegu i przedłużenie wilgotności gleby, osłonę przed wiatrem, erozją, wpływ na rozwój mikroorganizmów, sadził na polach, przy drogach i na miedzach gruszę, topole, wierzby, brzozy, leszczynę, głuk i tarninę. Tętniło w nich życie pszczół i trzmieli, ptaków i drobnej zwierzyny. W gminie Krzywiń syn hrabiego generała Kazimierz w Kopaszewie założył kilka alei jesionowych, topolowych, platanowych, kasztanowych oraz krzewów, a wnuk Mieczysław kontynuował przebudowę parku w tej miejscowości. W 1992 roku utworzono tam agroekologiczny park krajobrazowy imieniem Dezyderego Chłapowskiego, który podlega prawnej ochronie jako dobro i zabytek narodowej kultury. Działalność tę kontynuował profesor Adam Wodziczko, dostrzegając w niej możliwość poprawy równowagi biologicznej rolniczych terenów, podniesienia plonów, jak i upiększania krajobrazu. Za sprawą obłąkanej ideologii, według której, cytuję Karola Marksa, podobnie jak człowiek dziki, tak też człowiek cywilizowany musi walczyć z naturą, aby zaspokoić swoje potrzeby. Duża część tych zadrzewień i zakrzewień została zniszczona, gdyż przeszkadzały one agrolotnikom, którzy dokonywali oprysków i rozsiewania nawozów. Ta dewastacja trwa do dzisiaj i tak wypala się zakrzewienia i zadrzewienia wzdłuż pól. Zasypuje się wodne oczka wodne, a drogi polne stanowią wysypiska gruzu i odpadów. Tymczasem zmiany warunków siedliskowych roślin, wypalanie ostoi pożytecznych ssaków, ptaków, płazów i owadów, naturalnych wrogów szkodników roślin, powoduje ich eliminację. 38 gatunków zwierząt utraciło wszystkie naturalne stanowiska na obszarze Polski. 31 z nich wymarło całkowicie, a 7 w stanie dzikim. W efekcie tych szkodliwych praktyk wzrasta, jak informuje profesor Andrzej Dubiel, ilość gatunków szkodników roślin, bowiem gdy przed 50 laty było ich około 17, to obecnie jest ich 400 i to odpornych na pestycydy. Innym przykładem jest deficyt zapyleń roślin okrytonasiennych związany z spadkiem ilości zapylaczy, wywołany spadkiem różnorodności gatunkowej roślin, powodujący straty w niektórych uprawach sięgające 70%. Przyczyna tych strat to spadek liczby kolonii pszczół miodnych w Stanach Zjednoczonych na przykład o 50%. A także takich gatunków jak trzmiele, pszczolinki, grzebacze i wiele innych. W Zakładzie Zoologii Systematycznej Akademii Nauk w Krakowie ustalono, że w latach 60. na jednym hektarze łąk w Pienińskim i Tatrzańskim Parku Narodowym żyło od 25 do 50 tysięcy trzmieli. To obecnie jest ich nie więcej niż 1%. Także w latach 90. liczba pszczelich rojów zmniejszyła się ponad dwukrotnie i pozostało ich tylko około 1 milion. Profesor Bolesław Jabłoński z Instytutu Pszczelarstwa w Puławach ostrzega, że zagłada pszczół zagraża egzystencji człowieka, gdyż zapylają one około 75%, to jest 700 gatunków roślin, a 35% globalnej produkcji żywności zależy od zapylania przez pszczoły. Wiedza dotycząca przemian we współczesnym świecie, będących skutkiem zarówno ewoluujących wizji świata, jak i rozwoju naukowo-technicznego oraz wyścigu produkcyjno-konsumpcyjnego, sygnalizuje powszechny kryzys, którego głównymi wskaźnikami są brak czystego powietrza, wody, gleby oraz zanik bioróżnorodności. Ewoluujące wizje świata i ich konteksty, określające naczelny sposób myślenia, a więc mentalność, stanowią sprawczą siłę procesów i przemian kulturowych. Miejsce człowieka w przyrodzie zależy od wizji świata i określenia koncepcji człowieka i przyrody. Współczesny kryzys ekologiczny swoimi korzeniami sięga XVI wieku, od którego obserwujemy nieustanną rewolucję w filozofii, nauce i religii, prowadzącą do relatywizmu prawdy, wartości i zasad moralnych. odrzucenie przeszłości na rzecz bogactwa, prestiżu, władzy, wygody, użycia i komfortu, erozja religii oraz duchowej warstwy codziennego życia wraz z negacją opartego na niej porządku i ładu stabilizuje sytuację kryzysu. Jasność i spójność filozofii wskazującej realność świata zapewniała stabilność i całościowość zarówno jego obrazu, jak i stałe ramy i bezpieczeństwo intelektualne jego poznania. Zakorzenienie w rzeczywistości, jak i obrona realizmu świata chroniła przed niedorzecznością istnienia i wprowadzała w życie ludzi ład i dyscyplinę wewnętrzną. Zaś ich konsekwencją była otwartość, odpowiedzialność za świat i ludzi, a uczestnictwo we wspólnotach umacniało i rozwijało poczucie służby i ofiary. Nowa świadomość, tworzona w okresie kryzysu, ma stanowić siłę sprawczą procesów i przemian kulturowych rozstrzygających o znalezieniu wyjścia z trudności powodowanych zakłóceniami naturalnych procesów oraz decydować o pozytywnym rozwiązaniu głównych wyzwań cywilizacyjnych. Wyzwania te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadomości społecznej i w kulturze, jej wartościach, jak i codziennych zachowaniach obywateli, stylach życia i wzorach konsumpcji. Jeśli człowiek nauczył się lojalności wobec własnego narodu w równym stopniu, co wobec własnej rodziny i własnego miasta, czyż możemy twierdzić, że nie jest możliwe rozszerzenie owej lojalności na całą planetę, która dźwiga nasze ziemskie życie, pisała Barbara Ward. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj nieco krócej ze względu na dalsze części programu. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy porad ekologa, przedstawił je nam jak co tydzień pan dr Leszek Korzuchowski, a przed nami już za 5 minut o 11:00 połączenie z Francją i transmisja z Paryża ceremonii powitania na lotnisku Orly Ojca Świętego Benedykta XVI. Połączenie z naszymi korespondentami, są tam już ojciec Jacek Cydzik i ojciec Grzegorz Moj. To wszystko za 5 minut na naszej antenie. Nie jest to dzisiaj jedyne połączenie i jedyna transmisja z Francji. Również o 12:30 transmitować będziemy kolejne etapy podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji z okazji 150-lecia objawień w Lourdes. O 12:30 będziemy transmitować ceremonię powitania w Pałacu Elizejskim i wizytę kurtuazyjną u prezydenta Francji oraz o 17:30 ponownie połączymy się z Paryżem. Tym razem spotkanie z przedstawicielami świata kultury w Kolegium Bernardyńskim, a o 19:00 połączenie z paryską Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na placu przed katedrą oraz nieszpory z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami i diakonami paryskimi. To wszystko przed nami. Przypomnijmy, za 4 minuty o godzinie 11, następnie o godzinie 12.30, o 17.30 i o 19.00 połączenia z Francją, połączenia z Paryżem, by mu kolejne etapy wizyty apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w tym kraju.
Nasze serca zmartwychwstać dać.